Chciałbym Was podziękować. Zawsze jest taki przywilej być z Wami. Już miałem dobry czas z Maczkiem, z Donatą i z Nitką. Wiem, że będziemy dzisiaj mieli też taki dobry, pożyteczny czas. To bardzo dziękuję, że możemy dzisiaj być razem, zresztą społeczność razem. A teraz chciałbym, abyśmy rozważyli tą księgę Jonasza. I w księdze Jonasza 4:2 odnajdujemy modlitwę Jonasza. Na koniec tego ten werset mamy te słowa Jonasza i mówił: wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu i pełnym wielkiego miłosierdzia, który żałuje nieszczęścia. Nie wiem, czy dostrzegłeś, że Jonasz podkreśla pewne aspekty Bożego charakteru, pewne Boże atrybuty. Jonasz wiąże Bożą łaskę z Jego cierpliwością i gniewem. Bóg jest miłosierny, pełen łaski i nieskory do gniewu. I te atrybuty, gniew, miłosierdzie, łaska, miłość i cierpliwość, często zdają się być ze sobą ściśle powiązane. Bóg jest słusznie pełen gniewu z powodu naszej grzeszności, ale On okazuje nam miłosierdzie pomimo naszego grzechu przeciwko Niemu. A w jaki sposób okazuje łaskę i miłość? W jaki sposób? Poprzez to, że jest cierpliwy. Cierpliwy. On nie spieszy się z ukaraniem. I werset ten mówi o nim jako nierychłym do gniewu. Bóg ma wszelkie prawo do gniewu z powodu naszego grzechu. Ale On znosi grzech popełniany przeciwko Niemu. Bóg jest cierpliwy. Oznacza to, że On nie jest skory do okazywania gniewu, ale długo znosi nasz grzech i czeka, aż się pamiętamy. Bóg jest cierpliwy. Nie skory do gniewu, ale skory do okazywania miłosierdzia. Jest jednym, czyli jeszcze jeden atrybut Boga, co można powiązać z cierpliwością. Jego moc. Jego moc. W czerwcu 2012 roku argentyński tenisista David Nalbandian grał w finale turnieju Queen's Club Tournament. Był w Anglii. I wygrał pierwszego seta. Ale w drugim secie, po stracie punktu na korzyść chorwackiego przeciwnika, Martin Cilic, Nalbandian stracił panowanie nad sobą. Gwałtownie pobiegł do małej tablicy reklamowej i kopnął w nią. Nieszczęśliwie tablica znajdowała się dokładnie przy nogach sędziego linowego Andrei Mdugala. I to właśnie na niej skupiła się cała siła mięcia. W efekcie sędzia opuścił kort utykając, a jego krwawiąca golem wymagała opieki medycznej. I z powodu tego zachowania Nalbandian został zdyskwalifikowany i tytuł przyszedł Cilicowi. Możemy sądzić, że to, co zrobił Nalbandian, było głupie i dziwaczne. Ale w czym różni się on od nas? Ten tenisista nie potrafił się kontrolować i stracił panowanie nad sobą. Jakże często my tracimy panowanie nad sobą. I ostatecznie mówimy i robimy rzeczy, których nie powinniśmy robić. Wymowne jest to, że podczas całej gry, jeszcze przed tym gwałtownym wybuchem, który doprowadził do jego dyskwalifikacji, Nalbandian okazywał swoją frustrację i dwukrotnie rzucał rakietę w ziemię. I tak jak Nalbandian, ulegamy emocjom, ponieważ tym, co się dla nas liczy, jest to, czego my chcemy. Bóg nie jest taki jak my. Bóg nie jest taki jak my. Nie ma takiej możliwości, aby Bóg mógł stracić panowanie nad sobą. On doskonale panuje nad wszystkim. Moglibyśmy zapewne powiedzieć, że On doskonale panuje nad sobą. Czytamy w Księdze Nahuma 1:3. Pan nie rychły do gniewu, a wielkiej mocy. To Boża moc, to panowanie nad sobą umożliwia mu znoszenie niegodziwych i tak długie powstrzymywanie się od ich ukarania. Purytanin, to taki pastor Stephen Charnock, stwierdzi: ludzie, którzy są wielcy w tym świecie, są skorzy do uniesień, a nie są tak gotowi do wybaczania urazów lub znoszenia tych, którzy im zawinili. Jest to brak panowania nad sobą, który sprawia, że człowiek czyni niewłaściwe rzeczy, gdy zostanie sprowokowany. Bóg jednakże jest nieskory do gniewu, ponieważ On jest potężny w swoim panowaniu, w swojej mocy. Możemy zatem zdefiniować Bożą cierpliwość w ten sposób. Jest to moc do panowania nad sobą, która sprawia, że Bóg jest w stanie nie popadać łatwo w gniew, ale może długo znosić grzech popełniony przeciwko Niemu oraz może okazywać miłosierdzie i dobroć grzesznikowi, aby ten upamiętał się i był zbawiony. To właśnie jest Boża cierpliwość. Jeśli przyjrzelibyśmy się życiu osób niewierzących i wierzących, wszędzie dostrzeglibyśmy Bożą cierpliwość. Gdybyś uczciwie odniósł się do swojego życia, odnalazłbyś wiele niecierpliwości i znacznie więcej cierpliwości. Dostrzegłbyś swój własny brak cierpliwości w wielu sytuacjach, i zobaczyłbyś Bożą cierpliwość w każdych okolicznościach. I życie, które było pełne takiej cierpliwości, było życie Jonasza. Życie Jonasza. Chciałbym, abyśmy zajrzeli do Księgi Jonasza i dzisiejsze nauczanie zatytułowanie takie jest. Tytuł jest taki: czy słyszysz Jego głos? Czy słyszysz Jego głos? Gdyż chciałbym, byśmy zastanowili się nad cierpliwością Boga. I chcę, żebyśmy na ten krótki czas, który mamy do dyspozycji, zwrócili się do Księgi Jonasza. Nie będziemy zajmowali się na nią szczegółowo, ale jedynie ją przejrzymy, skupiając się na kilku głównych punktach, które podkreślają cierpliwość Boga. I zobaczymy cierpliwość Boga okazaną poprzez burzę, rybę, grzeszne miasto, roślinę, robaka i wiatr. Burzę, rybę, grzeszne miasto, roślinę, robaka i wiatr. Księga Jonasza jest opowieścią o człowieku, który uciekał przed tym, do czego Bóg go powołał. I zobacz, o czym dowiadujemy się. Księdze Jonasza 1:2. I to są słowa Pana. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i wołaj przeciwko niej, bo jej niegodziwość wzniosła się przed moje oblicze. Bóg nakazał ogłosić to mieszkańców Niniwy. Ale Jonasz miał z tym problem. Duży problem. Mieszkańcy Niniwy byli wrogami i prześladowcami Bożego ludu, Żydów. Udanie się do tych ludzi i głoszenie do nich było ostatnią rzeczą, którą chciałby zrobić. Pójście do tak nikczemnych ludzi, którzy prześladowali, atakowali i mordowali jego własny lud. To nie miało sensu. Nie miało sensu. A więc Jonasz uciekł. Wiersz trzeci mówi nam. Ale Jonasz wstał, aby uciec do Tarszysz sprzed oblicza Pana. Czy nie tak czasami postępujemy? Czy my tak nie postępujemy czasami? Kiedy w naszym życiu dzieją się rzeczy, które zdają się nie mieć sensu? Czy nie tak postępujemy, kiedy Pismo Święte mówi nam, abyśmy uczynili coś, czego nie chcemy zrobić, ponieważ wywróciłoby to do góry nogami rzeczy, które prowadziliśmy i zaplanowaliśmy dla siebie? Bóg mówi do nas przez swoje słowo, Biblię, ale my nie chcemy usłyszeć Jego głosu. Uciekamy od sytuacji, w której się znajdujemy. I w wypadku Jonasza dotyczyło to rzeczywistego miejsca, do którego starał się uciec. Ale nie każda ucieczka dotyczy geograficznego miejsca. Kluczowo trzymamy się tego, co zaplanowaliśmy, chociaż wiemy, że Bóg prowadzi nas w określonym kierunku. Pamiętam, jak pewna kobieta opowiedziała mi o tym, jak jej mąż zaczął czytać Biblię i uwierzył w Chrystusa. I pomyślałam wtedy, dlaczego nam się to przytrafiło. To zepsuje całe nasze życie. Miała wszystko zaplanowane. Jak sądziła, życie było wspaniałe, bez Boga. Nie chciała, aby się to wydarzyło. Obawiała się tego, chciała uciec przed tym, co się działo. I wszyscy mamy Niniwę, od której uciekamy, i Tarszysz, do którego uciekamy. Być może ktoś zrobił ci krzywdę i zranił cię. A Bóg mówi ci: przebacz. Myślisz sobie: wiem, że powinienem przebaczyć, ale nie chcę. Nie zasługuję na moje przebaczenie. Nie mam na to ochoty. Też przeczytaliśmy w Słowie Bożym o dawaniu na dzieło Pana. Wiemy, do czego powoła nas Bóg, abyśmy czynili. Stwierdzamy jednak: nie chcę tego, nie mam na to ochoty. Stracę rzeczy, na których mi zależy. Lubię moje rzeczy bardziej niż posłuszeństwo Bożemu głosowi. Zatem uciekamy od Pana. Lub może ktoś wydaje nam się atrakcyjny, ale nie jest chrześcijaninem. Wiemy, że Pismo Święte mówi, iż mamy zawierać małżeństwo tylko w Panu. Ale uciekamy przed prawdą ku samolubnemu rozumowaniu. Tak myślę, mogę pomóc tej osobie stać się chrześcijaninem. Z pewnością Bóg sprowadził tę osobę do mojego życia, abyśmy wzięli ślub. Nie mogę wiecznie czekać. Nigdy nie znajdę kogoś innego. Możemy na wiele sposobów uciekać od Boga poprzez odmowę słuchania Jego głosu. I Księga Jonasza jest opowieścią o człowieku mającym plany, który nie chciał słyszeć Bożego głosu. Chociaż jest to nie tyle opowieść o Jonaszu, ile o Bogu i Jego cierpliwości wobec Jonasza. Jego cierpliwości wobec Jonasza. Jonasz sądził, że może uciec przed Bogiem. Ale jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe. Prawdą jest, że jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli Jego ręka spoczywa na twoim życiu, nie możesz od Niego uciec. Bóg nie jest taki jak my. Szybko my reagujemy i złościmy się na naszą sytuację i na innych. Często rezygnujemy z innych osób. Złościmy się na nie i zwracamy przeciwko nim. Ale Bóg potrafi nas długo znosić i niełatwo wpada gniew, a zamiast tego okazuje miłość i cierpliwość. On nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci. Nigdy. Jednakże Jonasz pomyśla, że warto spróbować i dowiadujemy się, że wsiadł na statek i werset 3 mówi nam, stał tam na koniec, aby na statek, aby płynąć z nimi do Tarszysz tam i uciec przed oblicza Pana. Nie chciał on jedynie uciec z dala, ale chciał uciec przed oblicza Boga. To znaczy, to było dla niego najważniejsze. Ucieczka przed Bożą wolą jest ucieczką sprzed Jego oblicza. Ale jak mówi nam werset 5, Bóg zesłał burzę. I tutaj dostrzegamy pierwszy znak Bożej cierpliwości. Burza ta nie była oznaką Bożego gniewu, ale znakiem Jego miłosierdzia i cierpliwości. Niektórzy wierzący w okolicznościach, w których się znaleźli, dostrzegają jedynie Boży sąd. Zapominają, że On jest Bogiem miłosiernym. Nieskorym do gniewu. Często spotykają nas rzeczy, które nie są spowodowane Jego gniewem, ale Jego miłością i cierpliwością. Pomyśl, jaki był rezultat tej burzy. Po pierwsze, nie wiem, czy zauważyliście, burza skłoniła marynarzy do zastanowienia się nad stanem ich dusz. Werset 6 mówi nam, że kapitan przyszedł do Jonasza i powiedział, i to jest werset 6 na koniec, wstań, wołaj do swego Boga. Może Bóg wspomni na nas, abyśmy nie zginęli. Ten pogański kapitan prosił o modlitwę. Skłoniła ona również Jonasza do rozważenia własnej postawy wobec Boga. W Księdze Jonasza 1:12 Jonasz stwierdza: wiem, że z mojego powodu ta wielka burza przyszła na was. Bóg w swojej cierpliwości prowadzi Jonasza z powrotem do siebie. I czyż nie w ten sposób Bóg okazuje swoją cierpliwość w naszym życiu? Uciekamy przed Bożą wolą, ponieważ nie podoba się nam ona. Chcemy postępować po swojemu. Więc Bóg zsyła nam burzę w życiu. Trudności. Żal. Strata. Choroba. Presja. Niesprawiedliwość. Abyśmy ocknęli się z naszego nieposłuszeństwa i chce przyprowadzić nas na powrót do siebie. Będąc w Polsce kilka miesięcy temu, to było w ubiegłym roku, spotkałem młodą parę. Kobieta podzieliła się ze mną tym, jak stała się chrześcijanką. Będąc bardzo młodą osobą, oddała swoje życie Panu, ale w rzeczywistości zrobiła to, ponieważ sądziła, iż Jezus może ją obdarzyć w sensie materialnym, szczęśliwym, udanym życiem. Zatem, kiedy rzeczy nie układały się po jej myśli, zaczęła uciekać od Boga. I wtedy nadeszła burza. Poważnie się rozchorowała. Tak działo się wielokrotnie, ponieważ za każdym razem uciekała. Dopiero po pewnym czasie zdała sobie sprawę, że Bóg wzywał ją do nawrócenia się i zaufania Mu. Nie odczuwała żadnego zgorzknienia ani gniewu, kiedy wspominała chorobę, których doświadczyło. Zamiast tego odczuwał jedynie wdzięczność, że Bóg okazał jej cierpliwość i miłość, wzywając ją, aby do Niego wróciła. Burza, która spadła na Jonasza i żeglarzy, nie była Bożym gniewem, ale Jego miłosierdziem. I musimy zapytać, czy w naszym życiu Bóg nie mówi do nas w taki sposób. czy słyszysz Jego głos. Boża cierpliwość była widoczna w burzy. Jego cierpliwość była również widoczna w kolejnej trudności. W Księdze Jonasza 1:15 czytamy: potem wzięli Jonasza i wrzucili do morza, a morze przestało się burzyć. I czy oznaczało to koniec Jonasza? Koniec Jonasza? Nie. Jak mówi nam Księga Jonasza 1:17, Bóg w swojej cierpliwości mówi: a Pan przygotował wielką rybę, która pomknęła Jonasza. Bóg wybawił Jonasza, ale wybawił go za pośrednictwem większych trudności. Istnieje takie powiedzenie w języku angielskim: uciec z patelni w płomienie. Po polsku mamy takie, że w padnięciu z deszczu pod rynnem. Zdaje się, że dla Jonasza wyglądało to podobnie. Apostoł Piotr, który znał cierpliwość Pana, stwierdził w pierwszym liście Piotra 1:7, żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, ogniu wypróbowane ku chwale czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Burze i ogień są strasznymi rzeczami. Strasznymi. Ale wypróbowują naszą wiarę. Sprowadzają nas również z powrotem do Boga. Bóg cierpliwie działa w swoim dziecku. Jakie płomienie przygotował dla Jonasza? Pąknięcie żywcem przez wielką rybę. Nie wiemy dokładnie, czym było to morskie stworzenie, ale dla Jonasza musiała to być przerażająca chwila. Jednakże Boża cierpliwość wciąż działała. Nie tylko w burzy, ale również w tym wielkim morskim stworzeniu. We wnętrzu tej ryby działał Bóg. We wnętrzu tej ryby nastąpiło upamiętanie. Cała treść drugiego rozdziału Księgi Jonasza jest modlitwą upamiętania, dziękczynienia i wychwalania Boga. Jest to zdumiewająca modlitwa. Nie mamy czasu, aby zastanowić się nad wszystkimi jej elementami. Pozwól, że przeczytam jedynie słowa Jonasza z wersetu 6:7. Stąpiłem aż do posad gór. Swymi ryglami rzenia zamknęła się przede mną na wieki. Ty jednak wyprowadziłeś moje życie z dołu, Panie mój Boże. Gdy moja dusza we mnie omdlewała, wspomniałem na Pana, a moja modlitwa przyszła do Ciebie, do Twej świętej świątyni. Utrapienie Jonas zwrócił się do Boga i odnalazł zbawienie. Znam pewną osobę, która zmagała się z MI, rozumiem, że po polsku jest zespół chronicznego zmęczenia. Sen, w którym była stale zmęczona i nie mogła robić rzeczy, które wcześniej była w stanie wykonywać. I osoba ta nie mogła zrozumieć, dlaczego jej się to przytrafiło. I stale zmagała się z tym, nie tylko fizycznie, ale również emocjonalnie. Ale doszła w końcu do miejsca, w którym coś zrozumiała. Bóg pragnął, aby mu po prostu zaufała. Aby mu po prostu zaufała. Osoba ta sądziła, że musi być stale aktywna i robić wiele rzeczy dla Pana, aby mu się podobać. I być może we wszystkim, co robiła, ufała temu, co robiła dla Boga, a nie samemu Bogu. Bóg mówił jej, że oczekuje od niej tylko tego, to, aby mu zaufała. Zaufała. I Bóg działał w tej chorobie. Osoba ta zwróciła się teraz ku Niemu i znalazła pokój. Jej choroba nie znikła, ale była teraz w stanie znaleźć odpoczynek i radość w Panu. I jest to pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać. Czy zwróciliśmy ku Niemu i znaleźliśmy odpocznienie? I czy słyszysz Jego głos, wzywający Cię do zwrócenia się ku Niemu? W wersecie 9 znajdujemy ostatnie słowa modlitwy Jonasza, w której stwierdza on: od Pana pochodzi wybawienie. Od Pana pochodzi wybawienie. We wnętrzu ryby Jonasz na powrót zwrócił się do Boga. Zdał sobie sprawę ze swojego nieposłuszeństwa i upamiętał się z Niego. I gdy Jonasz wypowiedział te słowa, Bóg sprawił, że ryba wypluła go na suchy ląd. Przez cały ten czas Bóg mógł zrezygnować z Jonasza. Czy kiedykolwiek o tym myślałeś? Mógł wybrać do tego zadania kogoś innego. Często my tracimy cierpliwość w stosunku do innych osób. Ale Bóg jest cierpliwy. On nie jest skory do gniewu. Okazał miłosierdzie Jonaszowi. Działał on w życiu Jonasza z pełną miłości, cierpliwością. Burza, ryba. A teraz Jonasz miał zobaczyć cierpliwość, jaką Bóg okazał grzesznemu miastu. Przywrócony na właściwą drogę, Jonasz udał się do Niniwy, aby kontynuować misję, którą powierzył mu Bóg. Jak mówi nam Księga Jonasza 3:4, głosił on do mieszkańców Niniwy, mówiąc o ich nieprawości. Mówił: po 40 dniach Niniwa zostanie zburzona. Zostanie zburzona. I tych kilka słów odniosło niewiarygodny efekt. Całe miasto upamiętało się i Bóg okazał im swoje miłosierdzie. Bożej cierpliwości doświadczył nie tylko Jonasz, ale całe miasto, liczące ponad 120 tysięcy ludzi. Można to porównać z Zieloną Górą, 140, nie? Jonasz, który doświadczył cierpliwości Boga wobec siebie, zobaczył teraz miłość i cierpliwość Boga okazaną tym grzesznym i potrzebującym ludziom. Jakże niesamowity musiał to być widok. Wyobraź sobie, że zobaczyłbyś, jak cała Zielona Góra, 140 tysięcy ludzi, odwraca się od swoich grzechów i zwraca się ku Jezusowi. Przecież nie wyprawiłoby to nas w zachwyt nad Bożą dobrocią. Spodziewalibyśmy się po Jonaszu, że będzie niewiarygodnie szczęśliwy, ale co czytamy w Księdze Jonasza 4:1? Ale Jonaszowi bardzo się to nie podobało i rozgniewał się. Bardzo się to nie podobało i rozgniewał się. Jonasz był rozgniewany. Rozgniewany. I widzimy tu zatem kontrast pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Człowiekiem i Bogiem. Bóg jest nieskory do gniewu, a człowiek szybko popada w gniew. I zdumiewające jest to, że Jonasz faktycznie dostrzegł Bożą cierpliwość. Zauważ jego słowa zapisane w Księdze Jonasza 4:2. I modlił się do Pana, mówiąc: proszę Panie, czy tego nie mówiłem, gdy jeszcze byłem w swojej ziemi? Dlatego zaraz uciekłem do Tarszysz, gdyż wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu i pełnym wielkiego miłosierdzia, który żałuje nieszczęścia. Taki był Bóg i tak Jonasz to zrozumiał. A Jonasz nie mógł pogodzić się z tym, że Bóg mógłby przebaczyć takim grzesznikom, jakimi byli mieszkańcy Niniwy. Czy nie jesteśmy czasami tacy jak Jonasz? Możemy rozgniewać się na innych ludzi i mieć odczucie, że nie zasługują na miłosierdzie. Przecież zapominamy, jaką cierpliwość i miłosierdzie okazał nam Bóg. Chociaż we wnętrzu ryby Jonasz upamiętał się i podporządkował się Bogu, wypełniając misję, wygląda jednak na to, że nie rozwiązał sprawy nienawiści i goryczy, jaką miał w swoim sercu. W przeciwieństwie do Boga nie okazał on cierpliwości. Jednakże ten, który miał wszelkie prawo, aby popaść w gniewu, był Bóg, a nie Jonasz. Jonasz był grzesznikiem, tak jak mieszkańcy Niniwy i działał na szkodę Boga. Bóg zaś nie skrzywdził nikogo. I często, gdy się gniewamy, odczuwamy, że mamy prawo do gniewu. W naszym gniewie często zapominamy o tym, jacy jesteśmy. Bóg znosi naszą nieprawość przez lata, a my często nie możemy znieść przez kilka minut dotykającej nas krzywdy. Jedną z najważniejszych rzeczy, o których możesz pamiętać, gdy zmagasz się z brakiem cierpliwości, jest to, jaką cierpliwość Bóg okazał Tobie. Jaką cierpliwość Bóg okazał Tobie? Gdyby Jonasz wziął pod uwagę okazaną mu przez Boga cierpliwość, być może okazałby więcej cierpliwości wobec swoich wrogów. Czy Jonasz przez pewien czas sam nie był wrogiem Boga? Czyż nie był nieposłuszny Bogu? Czyż Bóg nie okazał mu cierpliwości, miłosierdzia? Nie jest zatem zaskakujące, że Bóg zadał mu pytanie w wersecie 4, ostatni rozdział. Czy to dobrze, że tak się gniewasz? Czy to dobrze, że tak się gniewasz? Ale Jonasz nie słucha. Nie słucha. Zamiast tego opuści miasto, miejsce, które nienawidził. Kiedy usiadł, słońce paliło mnie miłosiernie i Bóg spowodował, że szybko rosnąca roślina dostarczyła Jonaszowi cienia. Jonasz był uradowany. Ale następnego dnia Bóg posłał robaka, aby podgryzł roślinę i Jonasz pozostał bez ochrony przed słońcem. Następnie Bóg zesłał ostry wiatr, a słońce prażyło głowę Jonasza. Jonasz poczuł, że ma już dość. Ma już dość. Najpierw zostali wybawieni jego wrogowie, a teraz on sam czuł się atakowany przez pogodę. Chciał umrzeć. Czy kiedykolwiek czułeś się tak? Chciałbyś umrzeć. Czyż nie jest prawdą, że tracimy wolę do życia, gdy wszystko idzie inaczej, niż byśmy tego chcieli lub oczekiwali? Wpadamy w histerię. Myślimy, że nikt nas nie kocha. Czujemy, że dalsze działanie nie ma sensu. Jonasz pragnął zniszczenia swoich wrogów. Przestał dostrzegać to, co Bóg uczynił dla niego. Stracił z oczu okazaną mu przez Boga cierpliwość i miłosierdzie. Tym, czego potrzebował ponad wszystko, było wyzwolenie się z egocentryzmu i okazanie innym cierpliwości i miłosierdzia. Tym, czego potrzebował Jonasz, było zrozumienie na nowo Bożej cierpliwości i miłosierdzia i znalezienie satysfakcji w Bogu. Jonasz tylko myślał o sobie. Dlatego właśnie tak bardzo się rozłościł, gdy uschła roślina. Odczuwał dyskomfort. Myślał tylko o samym sobie. Ale Bóg powiedział do niego w Księdze Jonasza, i to są te ostatnie wersety, 4:9-11, tak powiedział, i Bóg powiedział do Jonasza, czy to dobrze, że tak się gniewasz z powodu tej tykwy? I odpowiedział, to dobrze, że się gniewam, nawet aż na śmierć. Wtedy Pan mu powiedział, żałujesz tej tykwy, przy której nie pracowałeś, ani nie dałeś jej wzrostu, wyrosła w jedną noc i w jedną noc uschła. A ja miałbym nie żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić swej prawej ręki od lewej, a także wiele bydła. Bóg dokonał porównania pomiędzy rośliną i miastem Niniwą. I zdaje się, że Bóg chciał ukazać absurdalność zachowania Jonasza. Jonaszowi tak bardzo zależało na roślinie, że gdy ona uschła, chciał umrzeć. Czyż Bóg nie powinien się bardziej troszczyć o miasto liczące 120 tysięcy mieszkańców? I troska Jonasza o roślinę była egoistyczna. Nie potrafił panować nad sobą i stracił cierpliwość. Ale Boża troska o Niniwę ukazywała jego moc. Moc cierpliwości, miłosierdzia, miłości. Była to cierpliwość okazana ludziom zasługującym jedynie na potępienie. I Bóg okazał im cierpliwość. I poprzez całą tą historię Bóg okazuje cierpliwość Jonaszowi. I Bóg nie przestał kochać Jonasza, ale wciąż cierpliwie go uczył. Zesłał mu roślinę, potem robaka, następnie ostry wiatr i ostatecznie przemówił do niego. I taka jest cierpliwość Boga wobec swojego dziecka. Tak jak ojciec syna marnotrawnego, Bóg cierpliwie oczekuje naszego upamiętania się z naszej samowoli. Podczas tego oczekiwania On swojej miłości zsyła do naszego życia różne rzeczy, tak abyśmy mogli uświadomić sobie nasz grzech. I Bóg jest cierpliwym Ojcem. Czy Jonasz to zrozumie? Czy Jonasz to zrozumie? Tak wydaje się, że nie wiemy. Ale być może ten tekst pozostał w takiej formie po to, abyśmy nie zastanawiali się nad Jonaszem, ale zastanawiali się nad sobą samym. Tak jak pewien pastor powiedział, to tak jakby Bóg wymierzył ściałem pełnego miłości karcenia w serce Jonasza, wystrzelił ją i nagle Jonasz znika, a na jej drodze stoimy my. Pytanie to trafia wprost do nas, ponieważ Ty jesteś Jonaszem i ja jestem Jonaszem. Musimy uczyć się z Bożej cierpliwości. Czy nauczyłeś się czegoś cierpliwości okazanej Jonaszowi? Czy nauczyłeś się czegoś cierpliwości okazanej Tobie? Bóg przemawia do nas przez tak wiele rzeczy mających miejsce w naszym życiu. Pytanie brzmi, czy słyszysz Jego głos? Czy słyszysz Jego głos? Czyż On w najdoskonalszy sposób nie okazał cierpliwości na krzyżu, na Golgocie? Bóg mógłby posłać nas wprost do piekła. Wprost do piekła. Zamiast tego On posłał do piekła swojego własnego Syna. Swojego własnego Syna. I na krzyżu Jezus cierpiał piekło, na które my zasłużyliśmy. I raczej czeka cierpliwie, okazując Ci miłosierdzie. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to odwróciłeś się od swoich grzechów i znalazłeś zbawienie w Jezusie. I Bóg okazał Ci cierpliwość na krzyżu. Czy okazujesz teraz cierpliwość innym, tak jak Bóg okazał ją Tobie? Gdy wzbiera w Tobie irytacja z powodu tego, jak wolno inni pojmują Twój punkt widzenia, lub rozgoryczenie wobec kogoś, kto Cię źle potraktował, lub kusi Cię nienawiść do tych, którzy Cię nienawidzą, pamiętaj o Bożej cierpliwości wobec Ciebie. Tak wiele razy w Twoim życiu Bóg wciąż na nowo okazywał Ci cierpliwość. Gdy zrozumienie Go przychodziło Ci opornie i gdy postępowałeś wobec Niego niewłaściwie, pamiętaj o Bożej cierpliwości. To może być bardzo trudne. Ale pamiętaj o krzyżu. Pamiętaj o krzyżu. Apostoł Paweł napisał w liście do Kolosan tak, 3:12-13. Przeto przyobleźcie się jako wybrani Boży, święci i miłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugi i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko mu, jak Chrystus odpuści wam, tak i wy. I być może dzisiaj po raz pierwszy dostrzegasz Bożą cierpliwość. Może dzisiaj, może tak jak Jonasz, uciekałeś, uciekasz przed Bogiem. Fakt, że jesteś tutaj dzisiaj, jest demonstracją Bożej cierpliwości. Jeśli nie stanąłeś przed Bożym tronem sądu, Bóg nadal znosi twoje grzechy. Bo ucz się od mieszkańców Niniwy. Upamiętaj się i nawróć do Boga. Uwierz temu, co powiedział Jonasz. Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski. To właśnie na krzyżu widzimy tę miłość, tę cierpliwość Boga. List do Rzymian 5:8 mówi nam: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I to jest miłość. Bóg okazuje ci swoją dobroć właśnie teraz. Dać ci twoje życie i nie śpieszy się ze swoim gniewem, ale mówi ci, aby zwrócił się ku Niemu. Czy słyszysz Jego głos? Pewien pastor opowiadał o tym, jak ze swoim 6-letnim synem odwiedził swojego przyjaciela, który miał wielkiego owciarka niemieckiego. I syn pastora otworzył drzwi, spotkał się oko w oko z psem i wystraszył się tego dużego zwierzęcia. Jego przyjaciel powiedział: nie ma problemu, spokojnie. On nic wam nie zrobi. Następnie pastor wysłał syna do samochodu, aby przyniósł coś, o czym zapomnieli. I chłopiec pobiegł do samochodu. Wtedy pies pobiegł za nim z niskim pomrukiem gardła. Syn pastora zaczął się bać. Ale ich przyjaciel zawołał od drzwi: lepiej przed nim nie uciekaj. On nie lubi, kiedy ludzie przed nim uciekają. Po prostu idź, połóż rękę na jego karku, uchwyć go. Bóg nie lubi, kiedy ludzie przed nim uciekają. To go bardzo zasmuca. Jednakże on jest cierpliwy i podąża za nimi, z docierającym do ich uszu głosem miłości. I czy słyszysz jego głos? To Bóg cierpliwości. On cierpliwie czeka i działa na rzecz swoich dzieci, aby mogły przestać uciekać. Uciekać przed nim, aby mogły biec do niego i uchwycić się swojego Zbawiciela. I czy słyszysz jego wezwanie? Czy słyszysz jego głos?